temat, który na dzisiaj Bóg włożył w moje serce, brzmi: posłuszeństwo czy ofiary? Posłuszeństwo czy ofiary? Drodzy, podczas mego kazania będę się poruszał właśnie w tym obszarze. Chciałbym, byśmy się skupili na tym, analizując pewne fragmenty z Pisma Świętego, co jest tak naprawdę miłe Bogu, w czym Bóg ma upodobanie i co sprawia, że Jego bliskość, Jego ręka jest nad naszym życiem. Chciałbym zacząć od pierwszej księgi Samuela, od 10 rozdziału. Pierwsza księga Samuela, rozdział 10. Historia pierwszego króla izraelskiego, a pierwszy król izraelski miał na imię Saul. Ta historia zaczyna się w 10 rozdziale, w wersecie 1, od takiego pięknego wydarzenia. To jest na stronie 305. Jeszcze poczekamy na... Czytamy. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Piękne wydarzenie. Nieoczekiwane dla Saula, który w innym miejscu jest powiedziane, że uważał się, sam o sobie myślał, że jest niewielki, nic nieznaczący. Przychodził przy taki moment w życiu, że Bóg wskazał: oto ten człowiek. Oto ten człowiek będzie pierwszym królem Izraela. Wiecie, to było wielkie wyróżnienie. To był wielki zaszczyt. Prorok Samuel, który uchodził za największy taki ludzki autorytet w tamtych czasach w Izraelu, wskazuje, że to będzie ten, i namaszcza go olejem. I od tego czasu król Saul zaczyna pełnić ten urząd królewski w Izraelu. I dla kontrastu mamy drugi fragment. Księga, ta sama księga, rozdział 15, werset 28. Ten sam prorok wypowiada do króla Saula takie słowa w 15 rozdziale, w 28 wersecie. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. Po jakimś czasie ten sam prorok wypowiada jakże tragiczne słowa dla króla Saula. Jakże tragiczne słowa. Jeszcze minęło wiele lat, zanim Saul faktycznie stracił urząd. Ale już w tym momencie Bóg miał innego, miał Dawida. I Dawid został już niebawem na króla namaszczony. Można zadać takie pytanie: co wydarzyło się pomiędzy tymi dwoma fragmentami? Co wydarzyło się pomiędzy tymi dwoma miejscami Pisma Świętego? W jednym Boży prorok namaszcza człowieka na króla i mówi: Pan cię wybrał, Pan cię namaścił, jesteś Bożym pomazańcem. W drugim miejscu ten sam prorok mówi: dzisiaj Pan odbierze królowanie, już nie będziesz królem, ktoś inny, lepszy od ciebie, będzie pełnił ten urząd. Co się wydarzyło pomiędzy tymi pięcioma rozdziałami, czy w tych pięciu rozdziałach, co się takiego stało? Spróbujmy do tego sięgnąć. Wracając do 10 rozdziału pierwszej księgi Samuela, tam, gdzie czytałem o tym, że Saul został namaszczony na króla, kiedy prorok tego dokonał, w wersecie 8 daje Saulowi takie polecenie. To jest 10 rozdział, werset 8. Daje królowi Saulowi takie polecenie. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. A więc w tym dniu, w tym momencie, kiedy prorok namaścił Saula na króla, wypowiada do niego takie zdanie, takie słowa. To jest polecenie. Stąpisz przede mną do Gilgal. Tam w Gilgal będziesz czekał na mnie 7 dni. Ja przyjdę do Gilgal i złożę ofiary. ofiary całopalne i ofiary pojednania, a później ci objawię Boże Słowo. I Samuel zostawił Saula z tym. Wiecie? Myślę, że polecenie było dosyć jasne. Król Saul wiedział, kim jest Samuel, że to nie jest przypadkowy samozwaniec, który, nie wiem, okrzyknął siebie prorokiem. Ale wcześniej możemy przeczytać, że żadne ze słów, które wypowiedział Samuel, Bóg nie pozostawił niespełnionym. Wiecie, jakie to jest opinia o Bożym proroku? Że żadne słowo, które wypowiedział ten Boży człowiek, ten Boży mąż, Bóg nie pozostawił niespełnionym. A więc Saul miał tę wiedzę, miał tę świadomość, że oto Boży przykaz, oto Boże polecenie wydane za pośrednictwem Samuela do niego. Wiecie, w międzyczasie stało się coś takiego, że Filistyńczycy zaatakowali ziemię izraelską. Zanim to się stało, Filistyńczycy ruszyli na Izraela i król Saul musiał zebrać wojsko, by się przeciwstawić armii filistyńskiej. I drodzy, w 13 rozdziale tej pierwszej księgi Samuelowej mamy tę sytuację opisaną, o której mówił prorok Samuel. To jest to 13 rozdział, od wersetu 7, od części B możemy przeczytać to zdarzenie. A więc 13 rozdział pierwszej księgi Samuela, werset 7, od części B czytamy. Saul pozostał jeszcze w Gilgal, a wszyscy wojownicy, którzy szli za nim, byli przerażeni. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul, przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić. I zapytał Samuel, co uczyniłeś? A Saul odrzekł, gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast są zebrani w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. I to nie była komfortowa sytuacja, to była bardzo stresująca sytuacja, dlatego że oto obca armia już nadciąga. Izraelici byli w tym okresie armią słabszą od Filistyńczyków, więc powstało zamieszanie, lud zaczyna opuszczać króla Saula. I Saul i czeka 7 dni, tak jak powiedział prorok, czeka 7 dni, ale okazuje się, że Samuel się spóźnia, nie nadchodzi. Co należało wtedy zrobić? Wiecie, to była próba. To była ewidentna próba dla króla Saula. Co Saul zrobi w tej sytuacji, kiedy prorok Samuel się spóźnia? On jest w drodze, on już idzie, ale troszeczkę się spóźnia. To tak jak Jezus poczekał jeszcze, gdy Łazarz był już w grobie, był martwy, jest powiedziane, że Jezus poczekał jeszcze 2 dni. Zawsze taka sytuacja, kiedy musimy poczekać, jest dla nas sytuacją wielkiej próby i doświadczenia. I tutaj właśnie jest ta sytuacja, kiedy Saul musi poczekać, ale on nie poczekał. Saul mówi, przygotujcie mi ofiarę, ja złożę tę ofiarę. Ja złożę te ofiary całopalne i te ofiary pojednania. Oczywiście przygotowano mu ofiary. Kiedy Saul dopełnił składania ofiar, w tym momencie pojawia się prorok. W tym momencie przychodzi Samuel. Wiecie, Saul jak gdyby nic, wita go, przyjmuje go, mówi... I jest jedno znamienne zdanie, znamienna myśl, która pojawia się w tej rozmowie, w tym wyjaśnieniu, na które pragnę wam zwrócić uwagę i zwrócić sobie uwagę. To zdanie znajduje się w wersecie 12. 13 rozdział, werset 12. Saul mówi w ten sposób. Pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem Pańskim, ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Posłuchajcie tego zdania. Obawiam się, że Filistyńczycy za chwileczkę ruszą na mnie, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem Pańskim. I tutaj nam powstaje pewne wyobrażenie, pewien obraz, jaki obraz Boga ma ten człowiek, król Saul. On ma świadomość, że w tym momencie przekracza Boży nakaz, przekracza Boże prawo, ale jego wyobrażenie jest takie, że kiedy złożę ofiarę, to tą ofiarą pozyskam sobie łaskę Bożą, tą ofiarą pozyskam przychylność Boga, a przecież w tej sytuacji niczego tak nie potrzebuję, jak tego, żeby Bóg był ze mną, bo przecież jest wojna, bo przecież za chwileczkę Filistyńczycy mogą ruszyć na mnie. Potrzebuję Bożej przychylności. W jaki sposób mogę tą przychylność pozyskać? Ofiarą. Muszę złożyć ofiarę, aby Bóg był ze mną, aby Bóg mnie wspierał, aby Bóg mi błogosławił, aby Bóg dał mi zwycięstwo. Muszę złożyć ofiarę, a nie baczę na coś o wiele ważniejszego. Że w tym momencie, składając tę ofiarę, równocześnie, równolegle przekracza Boże prawo, Boże przykazanie, które zabraniało mu złożyć ofiary i do tego jeszcze otrzymał bardzo wyraźne polecenie od proroka: nie wolno ci tego robić, czekaj, to ja złożę ofiarę. A więc popatrzcie się, jaka sytuacja, bym powiedział, sytuacja trudna, skomplikowana. Ktoś bym powiedział, taka subtelna sytuacja, nie taka oczywista. Bo takie są też doświadczenia i próby, które przechodzimy. One zawsze od nas czegoś wymagają. Jednocześnie składając ofiarę, Saul myśli tak: pozyskam przychylność Boga, pozyskam łaskę Boga. Bóg będzie ze mną poprzez te ofiary. Spójrzmy dalej na sposób myślenia króla Saula. Inna historia, która jest kontynuacją tego zdarzenia, jeszcze szerzej nam objaśni obraz Boga, który Saul nosił w swoim sercu i czy ten obraz był prawidłowy. Teraz jesteśmy w 15 rozdziale. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Wersety od 1 do 3. Po jakimś czasie dzieje się tak. I rzekł Samuel do Saula: mnie posłał Pan, aby cię namaścić nad króla, nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów Pańskich. Tak mówi Pan zastępów: chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożone klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Amalekici bez żadnego powodu zaatakowali Izraela, kiedy Izraelici szli do ziemi obiecanej. Dokonali wielkiej rzezi pośród Izraela zupełnie bez powodu. Teraz Bóg kieruje do nich, do Saula, takie polecenie, taki rozkaz odnośnie Amalekitów. Saul zbiera wojsko, rusza na Amalekitów. 15 rozdział, 9 werset, czytamy takie słowa. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga, to jest król Amalekitów, i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I od 13 wersetu, ten rozdział, rozdział 15. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul odrzekł: od Amalekitów je przyprowadziliśmy, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu, resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł tedy Samuel do Saula: przestań, oznajmij ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A on odrzekł: powiedz. Więc Samuel powiedział: czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupów owcach i bydle najprzedniejsze z obłożonego klotwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. Drodzy, czy w tym tekście znajduje się odpowiedź, dlaczego król Saul zostawił te najbardziej dorodne owce, te najbardziej dorodne cielęta? On tego nie chciał nawet dla siebie. On tego nawet nie chciał dla Izraela. Dlaczego on to wszystko zostawił? Tam jest, on powiedział to dwukrotnie do proroka Samuela. Powiedział to dwa razy. Lud oszczędził, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Dwukrotnie w tej wypowiedzi powiedział: lud to oszczędził, zachowałem to, aby to przynieść i złożyć na ofiarę Panu, Bogu Twojemu. I to jest obraz Boga w umyśle króla Saula. Obraz, w którym Bóg tego, czego pragnie najbardziej, to ofiary. To ofiar. I Saul myśli, że w ten sposób przypodoba się Bogu i w ten sposób zyska sobie przychylność Pana. Kiedy przyniesie rzeczy, które tak naprawdę miały być wytracone, i złoży jemu na ofiarę. Chcę wam powiedzieć, że troszeczkę mi to przypomina obraz pogańskich bogów. Nie wiem, skąd w umyśle Saula pojawiło się to wyobrażenie, ten obraz. Ale to pogańscy bogowie zostawali przebłagani przez to, że składało im się ofiary, to nawet ofiary bardzo, nawet z ludzi, nawet z dzieci. I w ten sposób naród zyskiwał sobie przychylność Boga, kiedy przynosił i składał swojemu Bogu różnego rodzaju ofiary, a później mogli ruszać już do bitwy, na wojnę. Powiedzieli: Bóg jest z nami, ten pogański Bóg jest z nami, bo myśmy złożyli mu ofiarę. Ale Saul nie do końca znał Boga, nie do końca rozumiał Boga. Nie wiedział tego, nie rozumiał tego, co objawił mu prorok Samuel w słowach od 22 wersetu. A Samuel odpowiedział: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I podsumowując, tę część, tę myśl. U Boga na pierwszym miejscu jest posłuszeństwo. U Boga, Bóg jest takim Bogiem, święty Izrael jest takim Bogiem, że u Niego na pierwszym miejscu jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest ważniejsze niż jakakolwiek ofiara. Posłuszeństwo jest ważniejsze niż jakikolwiek kult najbardziej rozwinięty, najbardziej wyrafinowany. Posłuszeństwo, to codzienne posłuszeństwo jest o wiele ważniejsze niż ofiary, które były składane według Bożego porządku i według Bożego prawa. Ale Saul tego nie rozumiał. Ale Saul tego nie widział. W umyśle Saula był Bóg, którego można zjednać sobie ofiarami, zjednać sobie całopaleniami, zjednać sobie zwierzętami zabijanymi, zjednać sobie przelewaną krwią. To było w umyśle Saula odnośnie Boga. Ale prorok burzy mu ten obraz. Mówi, to nie tak, Saulu. Bóg ma o wiele większe upodobanie w posłuszeństwie dla swojego głosu, dla jego woli. Wiecie, skutek był taki, że Saul stracił królowanie, przyszedł Dawid. Dawid już miał inne serce, miał inne zrozumienie Boga. Ale ta idea, która pojawiła się, czy to zrozumienie, które pojawiło się u Saula, powiedziałbym, rozprzestrzeniło się po całym Izraelu. W księgach Samuelowych znajduje to u jednego człowieka, przynajmniej to bardzo wyraźnie widać, u Saula. Ale kiedy mija 100 lat, kiedy mija 200 lat, ta koncepcja, to zrozumienie, podobne poznanie Boga, co u Saula, zaczyna być powszechnie obowiązujące w Izraelu. Izraelici zaczynają myśleć podobnie. Ja nie mówię, że wszyscy, ale część Izraelitów zaczyna myśleć podobnie. Wiecie, i Bóg posyła do nich proroków, kolejnych proroków. Kolejni prorocy przynoszą Boże objawienie, Boże Słowo. Minęło 200 lat. Królem jest Uzjasz, inny król. Prorokiem jest Izajasz. I w pierwszym poselstwie, które Izajasz kieruje do narodu izraelskiego, w pierwszym rozdziale znajdujemy takie zdania, takie słowa. Może otwórzmy to. Księga Izajasza, pierwszy rozdział, od 10 do 20 wersetu. Słuchajcie słowa Pana, książęta sodomscy. Przysłuchaj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory. Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu karnych cieląt, a krwi byków i jagniot i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły. Zwoływanie uroczystych zebrań, nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, staje mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywa moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyście się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość, sierocie, wstawiajcie się za wdową. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dób ziemi będziecie spożywać, lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały. Oto to myślenie, które znajduje u króla Saula, jest już dzisiaj rozpowszechnione, w tym momencie już bardzo szeroko w Izraelu. Czasy Izajasza, czasy Uzjasza. Świątynia ma się bardzo dobrze. Kult świątynny kwitnie. Ofiary są składane. Ludzie są zadowoleni. Pielgrzymują na nabożeństwa do świątyni. Przynoszą swoje ofiary. Kapłani wykonują swoje zadania. Wydawać by się mogło, że w Izraelu sprawy idą dobrze. Wydawać by się mogło, że lud żyje w pokoju. Bóg im błogosławi. I w takim okresie Bóg posyła proroka Izajasza, który wypowiada jakże mocne słowa, ale też jakże słowa pełne objawienia, kim jest Bóg. To nie są tylko słowa, żeby potępić Izraela i pokazać, że robicie coś źle, ale to są słowa, aby objawić naturę i charakter Boga. I w tych słowach Izajasz wypowiada te myśli, że wasze ofiary, wasze całopalenia, wasze święta, wasze nowie nie sprawiają mi żadnej przyjemności. Nie są dla mnie żadną radością. I powstaje pytanie, dlaczego? Przecież, Boże, składamy je według porządku prawa. Przecież, Boże, nakazałeś, aby kapłani to czynili dzień w dzień, rano i wieczorem. A w szczególne uroczystości i w szczególne święta, aby tych ofiar było więcej. Przecież, Boże, nakazałeś nam to czynić. Dlaczego prorok mówi, że zmęczyły mnie te ofiary, mówi Bóg, że już nie mogę na nich patrzeć? Dlaczego prorok to mówi? Izajasz udziela jasnej odpowiedzi. Ponieważ jesteście mi nieposłuszni. Wyraża to w słowach. Łamiecie prawo, uciskacie ubogiego, wdowę. Jesteście mi nieposłuszni na co dzień, w codziennym życiu i myślicie, że sam kult, same ofiary, samo to, co się dzieje w świątyni, wystarczy, abym ja był szczęśliwy i zadowolony? Że tymi ofiarami zyskacie sobie moją łaskę? Zobaczcie, jak wygląda wasze życie w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek. Czy myślicie, że najważniejsze jest to, co się dzieje w sabat? Czy myślicie, że w sabat ja będę patrzył łaskawie na was, przejednacie mi ofiarami i później cały tydzień będę wam błogosławił, nawet jeśli wy chodzicie swoimi drogami? Czy takim Bogiem jest święty Izraela? Czy to jest ten Bóg, którego znamy z Pisma? Czy to jest święty Izraela? To nie jest święty Izraela. Święty Izrael mówi tak, jeśli zechcecie mi być posłuszni. To mówi święty Izraela. Jeśli zechcecie mi być posłuszni, wtedy błogosławieństwo wyleje się na wasze życie. Oczywiście w tym fragmencie pojawia się też takie słowa zachęty i nadziei. Chodźcie więc, będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Bóg jest przebaczenia. On nawet w tej sytuacji mówi o tym, że on jest Bogiem przebaczenia. On nie mówi, zaraz zniszczę was. Mówiąc o tych trudnych rzeczach do Izraela, mówi, ja jestem Bogiem przebaczenia, pamiętajcie o tym. Jeśli tylko zechcecie do mnie wrócić, ja wam przebaczę. Ale wiecie, problem polegał na czymś głębszym. Problem polegał na błędnym obrazie Boga, niezrozumieniu Boga, kim Bóg jest. Wiecie, ten problem narastał w Izraelu. Ten prosty problem jest u Saula, ten problem narastał w Izraelu. Myślę, że ten problem nie jest tylko problemem ludu Starego Przymierza. Myślenie takie, że oto niektóre czynności, które my robimy, są wystarczające, żeby Bóg był z nami. Żeby Boża przychylność była z nami, że one są wystarczające. Bóg mówi, to nie o to chodzi. To nie w tym mam upodobanie. Wiecie, prorok Ozeasz znów kolejne 100 lat później wołał, lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ale poznania kogo? Doktryny? Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, kim ja jestem. Kim jest święty Izraela. Kim ja jestem. I ten brak poznania zapędził Izraela w końcu w ślepą ulicę. W ślepą ulicę. Bo myśleli w ten sposób, że świątynia i czynności świątynne, jeśli tam będą tego pilnować, jeśli kapłani będą na swoich urzędach, jeśli kapłani dwa razy dziennie będą składać ofiary całopalne, jeśli w inne święta będą składać ofiary całopalne, wszystko powinno iść w dobrą stronę. Bóg powinien im błogosławić. Żyli w złudnej ufności siebie. Ale Ozeasz jeszcze coś innego powiedział, co teraz chcę przeczytać, co już było takim bardzo prostym objawieniem Bożej woli. W 6 rozdziale, w 6 wersecie Bóg woła przez tego proroka do Izraela. Później Pan Jezus to cytuje w Nowym Testamencie, dokładnie cytuje to zdanie. Bóg woła przez Ozeasza, gdyż miłości chce, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń. Usłyszmy to zdanie. Bóg woła przez Ozeasza, gdyż miłości chce, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopaleń. Co jest istotą zakonu? Kiedy uczony w piśmie zapytał Jezusa, jakie jest największe przekazanie, co jest istotą zakonu? Odpowiedź jest, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej myśli, z całej duszy i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. A Bóg tutaj woła przez Ozeasza, gdyż miłości chce, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopaleń. Zabrnęli w ślepą ulicę. A ta ślepa ulica wzięła się z złego wyobrażenia. Nie wiem, może napatrzyli się na bóstwa pogańskie. Może przyglądali się, jak inne narody traktują swoich bogów, jak zyskują sobie łaskę i przychylność u swoich bogów. I może pomyśleli, że może nasz Bóg jest podobny do tamtych bóstw pogańskich. Ale nasz Bóg, święty Izraela, Bóg żywy, jest innym Bogiem. Jest Bogiem świętym, żywym, prawdziwym i jest Bogiem, u którego na pierwszym miejscu jest posłuszeństwo. Na pierwszym miejscu jest posłuszeństwo. Słuchajcie, czy ten problem może dotyczyć nas? Pomyślmy, czy ten problem może dotyczyć nas? Czy on ma w ogóle jakiekolwiek zastosowanie do mojego życia? Gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, czy znaleźlibyśmy coś, co jest odpowiednikiem w Nowym Testamencie tego, o czym mówię tutaj, teraz? Bo cytowałem Księgę Samuela, Księgę Izajasza, Ozeasza. A może dla nas ten problem już nie istnieje? Więc przejdźmy do kazania na górze. Ewangelia Mateusza, rozdział 7. Pan Jezus, myślę, że ten fragment może być dla wielu z nas fragmentem trudnym do rozważenia, ale to zdanie 21 akurat jest bardzo proste. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Czy widzicie jakikolwiek związek z tego wersetu, z tym, co mówiłem do tej pory? Czym w Nowym Testamencie jest Panie, Panie? Co to jest Panie, Panie w Nowym Testamencie? List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 15. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 15. Czytamy takie zdanie. Przez Niego, więc przez Chrystusa, nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. To jest moja ofiara pochwalna, kiedy staję przed Bogiem. Saul zabijał zwierzę. Kapłan zabijał zwierzę. To była jego ofiara. To była jego ofiara całopalna. Ja jestem tak samo kapłanem i ty jesteś tak samo kapłanem. Każdy z nas. I stajesz przed Bogiem i kiedy mówisz Panie, Panie, to według kapłaństwa Nowego Przymierza składasz Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. To jest moja ofiara. I Pan Jezus w Ewangelii Mateusza inaczej powiedział tak. Nie ten, kto składa ofiarę pochwalną, Panie, Panie, ale ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Kochani, u Boga na pierwszym miejscu było, jest i będzie posłuszeństwo. Na pierwszym miejscu było. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Jeśli myślimy w ten sposób, że zyskamy przychylność Boga tym, że przyjdziemy w niedzielę na nabożeństwo i zaśpiewamy kilka ładnych pieśni dla Pana. Jeśli myślimy, że zyskamy przychylność Boga tym, że zaniosę w zgromadzeniu piękną modlitwę, to myślę, jak myślał król Saul. To myślę, jak myślał naród izraelski w czasach proroków. Bóg cały czas w naszym życiu upomina się o nasze życie. Wiecie, Bóg cały czas upomina się o nasze serce. Bóg cały czas upomina się o nas całych. O nas całych. Czy chcemy stworzyć religię zielonoświątkową? To wtedy musielibyśmy powiedzieć tak. Co nas obchodzi to, co się dzieje w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę? Ważne jest, żeby w niedzielę było, wiecie, tak, no, super, tak power, tak, wiecie, chodzi o to, żeby tutaj, w niedzielę, żebyśmy wszyscy byli mety nad ziemią. Nie o to chodzi. Chodzi o to, co powiedział Jezus, tylko ten, który pełni wolę Ojca, który jest w niebie. I wierzę, że Bóg się o to upomina w naszym życiu. Drodzy, wracając do tej kwestii posłuszeństwa, wierzę w to bardzo głęboko, że w naszych sercach jest szczerość i że szczerze chcemy Bogu służyć, szczerze chcemy być Mu posłuszni, szczerze chcemy za Nim podążać. Ale zdarzają się w naszym życiu upadki. Zdarzają się sytuacje, kiedy okazujemy nieposłuszeństwo, mimo tego, że czasami tego nie chcemy i wiemy, że okazaliśmy nieposłuszeństwo. Jeszcze was chcę zmusić przez chwilę do myślenia, jaki był problem u króla Saula. Ja sobie wyrysowałem taki schemat, który chcę wam przedstawić. U króla Saula, a później w Izraelu to wyglądało tak. Nieposłuszeństwo i ofiara. Ta całopalna, ta ofiara dziękczynna. Nieposłuszeństwo i ofiara. A więc okazuję nieposłuszeństwo, ale przychodzę z ofiarą. Jestem nieposłuszny, ale składam ofiarę. To był pewien schemat postępowania i króla Saula, i Izraela. Jakiego elementu brakuje? Czego brakuje w tej układance? Z jednego elementu w tych puzzlach brakuje. Ten element jest u króla Dawida, u Saula go nie ma. Ten jeden element znajdujemy u króla Dawida, który też okazywał w różnych oczywiście w sytuacjach nieposłuszeństwo, ale ten element u niego znajdujemy. To jest element upamiętania i pokuty. Tego nie widzę w tej składance u Saula i tego nie widzę w tej składance w Izraelu. Bóg mówi, jeśli się upamiętacie, to wam przebaczę. Jeśli będziecie pokutować, to odmienię wasz los. Jeśli upadniecie przede mną, to odwrócę bieg historii i będziecie najbardziej błogosławionym z ludów. Ale tego nie było. Było nieposłuszeństwo i ofiara. Zabrakło elementu upamiętania i pokuty. I powiem wam, że zaczynam się obawiać, czy to nie jest problem dzisiaj. Czy to nie jest problem? Bo to, że w naszym życiu są upadki, to, że w naszym życiu są przejawy nieposłuszeństwa, czy mniej świadomego, czy bardziej świadomego, kiedy uczciwie staniemy przed Bogiem, to wiemy, że tak jest. Ale drodzy, nie wystarczy do tego tylko dorzucić ofiary. Nie wystarczy dorzucić Panie, Panie. Nie wystarczy dorzucić dziękczynienia. Nie wystarczy dorzucić uwielbienia. Nie wystarczy. Po drodze musi być jeszcze jeden element. Skruchy i prawdziwego nawrócenia, prawdziwego opamiętania. Dopiero wtedy Panie, Panie ma znaczenie i ma sens. Ta składanka powinna wyglądać inaczej. Jeśli jest nieposłuszeństwo, to kolejnym elementem powinno być upamiętanie. I dopiero trzecim elementem powinna być ofiara. Dopiero to może być miłe, miłe Bogu. I podsumowując, drodzy, pamiętajmy to, że u Boga na pierwszym miejscu zawsze było, jest i będzie posłuszeństwo dla Jego głosu, dla Jego słowa. I to posłuszeństwo, które realizujemy, zaraz jak opuścimy to pomieszczenie, posłuszeństwo, które zrealizujemy dzisiaj po południu w naszych domach i rodzinach, gdy będę z żoną rozmawiał, a żona ze mną, gdy będę rozmawiał ze swoim dzieckiem i ty ze swoim dzieckiem, gdy pójdziesz do brata czy do siostry, albo nigdzie nie pójdziesz. To posłuszeństwo, które zrealizujesz, gdy rano w poniedziałek wstaniesz do pracy, pójdziesz do pracy i spotkasz się z tym człowiekiem czy z tamtym człowiekiem. To jest to, tam się realizuje ta Boża wola. Tam się realizuje ten Boże wykonywanie Bożego przykazania. A później, kiedy staniemy tu przed Panem i zawołamy Panie, Panie, to stanie się miłą ofiarą uwielbienia, chwały, czci dla naszego Boga. A więc po pierwsze u Boga na pierwszym miejscu jest posłuszeństwo. I druga myśl. Jeśli okazujemy nieposłuszeństwo, to pamiętajmy, nie przechodźmy do ofiary. Nie próbujmy powiedzieć, jak mówił król Saul, przecież wykonałem słowo Pana. A Saul mówi, jak to wykonałeś? Jak to? Przecież wykonałem słowo Pana, zrobiłem to, co Bóg mi kazał. Nie próbujmy zaciemnić rzeczywistości, ale przyjść do Boga ze skruszonym sercem, bo Bóg nasz jest takim Bogiem, że choćby nasze grzechy były czerwone jak szkarłat, to jak śnieg zbielają. Jeśli tylko do Niego przyjdziemy i poprosimy Go, żeby krew Jezusa Chrystusa nas obmyła, oczyściła. Krew Jezusa Chrystusa jest po to, aby oczyścić nasze życie, jeśli o to poprosimy naszego Pana i naszego Boga i naszego Zbawiciela. Zapraszam, powstajmy do modlitwy, chcielibyśmy chwileczkę czasu spędzić. Halleluja, Jezu, dzięki Ci, Panie. Halleluja, Jezus, szamonu, rekę sądzili. Halleluja, Jezus, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Jezu. Halleluja, halleluja, Jezu, dzięki Ci. Halleluja, halleluja. Halleluja. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty się nie zmieniłeś. Ty byłeś, jesteś i pozostaniesz zawsze ten sam. Święty Izraela jest Bogiem, którego my czcimy jako chrześcijanie, w którego wierzymy, któremu hołd oddajemy. I Boże, dziękuję Tobie, że tak jaskrawy, jasny sposób pokazałeś w swoim słowie od początku do końca, że najważniejsze i pierwsze dla Ciebie jest posłuszeństwo, dla Ciebie, dla Twojego głosu, dla Twojej woli, dla tego słowa. Panie, a dopiero wszystkie inne elementy naszego życia duchowego, religijnego, czy jakiegokolwiek mają sens, jeśli, Panie, najpierw trwamy w posłuszeństwie, chodzimy w posłuszeństwie. Panie, modlę się, aby ten błąd nie wkradł się do naszego systemu myślenia, że wystarczy Panie, Panie, i Ty będziesz już szczęśliwy, zadowolony, że wystarczy, jak zatańczymy, zaklaskamy, podskoczymy, że Ty w tym znajdziesz upodobanie. Boże, to wszystko może być piękne tylko wtedy, kiedy nasze życie jest oddane Tobie, a krew Jezusa Chrystusa przykrywa w naszym życiu wszelki grzech. Tylko wtedy, Panie, to te nasze słowa, pieśni, modlitwy, klaskanie, taniec, uwielbienie, cokolwiek może mieć wartość przed Tobą i sens przed Tobą, Panie, jeżeli na co dzień nasze życie podąża Twoją drogą, drogą, którą wytyczył nam Jezus Chrystus. Panie Boże, chcę się modlić o samego siebie, bym nie popadł w pułapkę tego zwiedzenia myślowego. Panie, że można się Tobie przypodobać ofiarami Nowego Przymierza, jako kapłani Nowego Przymierza. Panie, Ty tak upodobanie masz tylko w tym, aby człowiek szedł za Tobą, ślad w ślad, krok w krok, podążał za Twoim głosem, podążał za Twoją wolą, podążał za Tobą, Panie. W tym znajdujesz pełne upodobanie i modlę się o samego siebie, Boże, by tak było w moim życiu. By poniedziałek nie był dniem innym niż niedziela. Panie, by wtorek, środa, czwartek nie były dniami innymi. Panie, ale by to były dni, w których żyję dla Ciebie i służę Tobie, mimo tego, że nie zgromadzamy się tak jak dzisiaj. Panie, ale że to jest taki sam dzień, w którym Tobie należy się chwała i cześć naszego życia. Panie, modlę się o samego siebie i modlę się o każdego z nas. Panie, przeniknij nas do głębi. Daj nam zrozumieć tą prostą prawdę. I nie pozwól, aby błąd Saula gdzieś dotyczył naszego życia, ogarnął nasze życie. Panie, nie chcemy być kościołem, który stworzył jakiś własny wizerunek Boga, a zapomina o rzeczach najważniejszych i fundamentalnych. Panie, chcemy na co dzień wiedzieć, że Ty powołałeś nas, abyśmy żyli dla Ciebie i nasze serca do Ciebie należały. W każdej chwili proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa o to. Dotykaj, Panie, naszych serc dzisiaj. Mów do nas, Panie, kieruj nami. Wzbudź modlitwę w tym zgromadzeniu. Niech popłynie modlitwa. Ojcze, Cię proszę w imieniu Jezusa Chrystusa.